Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wersety od 36 do 46. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu, po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się zbliża Ten, który mnie wyda. To jest Boże Słowo. Pan Jezus wie, że Jego godzina nadeszła. Wie, że niedługo zostanie wydany na ukrzyżowanie i że umrze. I Pan Jezus dokładnie wie, co się wydarzy i w jakiej kolejności. Dla Niego nie ma żadnego zaskoczenia. Już wcześniej trzykrotnie zapowiadał swoim uczniom, że będzie cierpiał, że będzie wydany, że umrze i że trzeciego dnia powstanie z martwych. Podobnie podczas ostatniej wieczerzy wiedział, że Judasz już go wydał, już go sprzedał Żydom. Więc wiedział, że Żydzi przyjdą po Niego, kiedy będzie w Ogrodzie Oliwnym, w Getsemani. Jezus też wie, że kiedy zostanie pojmany, to Jego uczniowie uciekną, rozproszą się, a jeden z nich, Piotr, zaprze się Go. Mateusz w swojej Ewangelii daje nam wgląd nie tylko w wydarzenia, jakie miały miejsce, ale też pozwala nam zobaczyć coś szczególnego, pozwala nam zobaczyć, co Jezus czuł, przez co Jezus przechodził w związku ze swoją śmiercią, w związku z tym, że miał ponieść grzech świata, w związku z tym, że miał być opuszczony przez Boga Ojca, w związku z tym, że miał otrzymać karę za grzech ludzi, w związku z tym ogromnym cierpieniem, które miało przyjść na Niego. Może nie mamy tyle informacji na temat tego, przez co Jezus przechodził, ale jakieś mamy. I to powinno nam wystarczyć do tego, żeby wiedzieć, co przez co Jezus przechodził. Czytamy, że Jezus smucił się i trwożył. Jezus mówi, że Jego dusza jest smętna aż do śmierci. I tutaj nie chodzi o to, że Jego dusza jest smutna, czy będzie smutna aż do momentu śmierci. Tutaj raczej chodzi o stopień, o to, jak bardzo dusza Jezusa jest smutna. Inaczej można powiedzieć, że Jego smutek jest śmiertelny, więc jest to najwyższy możliwy stopień smutku, jaki Jezus odczuwał, będąc w Getsemani. Używając naszego współczesnego języka, możemy powiedzieć, że Jezus w Ogrodzie Oliwnym miał bardzo ciężki i bardzo trudny czas. W pewnym sensie był to czas agonii, która polegała na poddaniu się Bożej woli. Łukasz mówi nam, ponieważ też opisuje to wydarzenie, mówi nam, że był to czas śmiertelnego zmagania się w modlitwie. Jezusowi ukazał się anioł z nieba, który go umacniał. I jak bardzo intensywne było to zmaganie, obrazuje fakt, że pot spływał z niego, z Jezusa, na ziemię jakby krople krwi. Więc to było naprawdę śmiertelne zmaganie. Ktoś, kto doświadczył modlitwy, kto modlił się, czy modli się, no to wie, że człowiek normalnie podczas modlitwy się nie poci. Tak? To nie jest dla niego aż takie zmaganie, ale fakt, że Jezus się pocił, że ten pot spływał jakby jak krew z Jego ciała, pokazuje, że ta modlitwa była bardzo intensywna, że Jego ciało i dusza były zaangażowane. To z kolei pokazuje intensywność, z jaką Jezus przeżywał to, co ma przyjść na Niego, pokazuje Jego śmiertelny smutek i trwogę. Zatem Jezus w tym momencie, kiedy był w ogrodzie, przechodził bardzo trudny i ciężki dla niego czas. I pytanie, jakie chciałbym, żebyśmy sobie zadali, widząc tą sytuację, to co Jezus z tym zrobił? Co Jezus zrobił wtedy, kiedy przechodził przez ten bardzo trudny i ciężki czas? Jest to bardzo ważne pytanie, jest to też bardzo praktyczne pytanie. Jest ono ważne i praktyczne, ponieważ każdy z nas, podobnie jak Jezus, przechodzi lub będzie przechodzić przez trudny i ciężki czas w swoim życiu. Bycie chrześcijaninem to ciągłe zmaganie się, to umartwianie tego, co cielesne w nas. A umartwianie jest procesem bolesnym i trwającym jakiś czas, więc dobrze wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobił Jezus, by móc Go naśladować, by móc przejść przez te różne trudności, by móc przetrwać ten sztorm w naszym życiu, by móc wypełnić wolę, tak jak to zrobił Pan Jezus. Więc pytanie, co Jezus zrobił w tej sytuacji? Tekst mówi nam, że Jezus wziął swoich uczniów do Getsemani, czyli do Ogrodu Oliwnego, by tam modlić się. I Łukasz podaje, że według swojego zwyczaju poszedł na modlitwę razem z uczniami. Tam zaczął odczuwać śmiertelny smutek i trwogę. Tam zaczął mieć ten bardzo trudny i bardzo ciężki dla niego czas. Co wtedy zrobił? I pierwsza rzecz, którą tekst nam pokazuje, dotyczy tego, czego Jezus nie zrobił. Jezus w tym momencie nie zrezygnował z modlitwy. Nie zrezygnował, by przyjść przed oblicze Ojca i mieć z Nim społeczność. Nie zrezygnował, by w tym trudnym i ciężkim dla Niego czasie szukać woli Ojca. On wiedział, że teraz potrzebuje Ojca najbardziej. Jego stan psychiczny, można by powiedzieć, był bardzo słaby, bardzo niski. Nie wiem, czy można to powiedzieć, że miał stan depresyjny, tak? Bo człowiek, który doświadczył depresji czy stanu depresyjnego, to jest człowiek, który pogrąża się w smutku. W jego życiu nie ma radości, on nie odczuwa żadnej radości, jest tylko smutek. Ale też pojawiają się różne lęki, obawy, trwogi. Więc być może Jezus właśnie taki stan depresyjny doświadczył. Jego smutek był śmiertelny, pojawiała się też trwoga, nie wiem. Ale pokazuje, że naprawdę on się zmagał z tym, przez co przechodził. Kiedy człowiek jest w stanie depresyjnym, to nic mu się nie chce. Jest jakby sparaliżowany. Nic nie chce robić. Można powiedzieć, jest ogarnięty przez ten smutek i trwogę, ale Jezus nie pozwolił się ogarnąć temu smutkowi i trwodze. Jezus nie pozostał bezczynny. Ten smutek i trwoga nie sparaliżowały go. On nie zrezygnował z tego, by być blisko Ojca. Wbrew okolicznościom robił to, co było słuszne i właściwe i co wierzył, że będzie pomocne dla niego. Nie zrezygnował ze społeczności z Ojcem. Na pewno wymagało to ogromnego wysiłku z jego strony. Ale Jezus nie poddał się temu stanowi psychicznemu, nie zrezygnował, nie zmienił swojego planu dnia czy rozkładu dnia. Zrobił to, co z punktu widzenia Bożego Słowa i Bożej woli było dla Niego najlepsze. Nie zrezygnował z modlitwy, ze społeczności z Ojcem. Druga rzecz, jaką Jezus zrobił, to podzielił się tym, jak się czuje ze swoimi najbliższymi uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem. Powiedział im, jak się czuje, przez co przechodzi i poprosił ich, aby modlili się, aby czuwali razem z nim. Sam odszedł troszeczkę dalej, padł na twarz i modlił się, ale z tym, co przeżywał w tym trudnym i ciężkim dla niego czasie, Jezus nie chciał być sam. Jezus wiedział, że potrzebuje nie tylko i wyłącznie Ojca, ale że potrzebuje, aby też inni byli razem z Nim i pomogli Mu w tym, z czym się borykał, z czym się zmagał. Dlatego, można powiedzieć, wtajemniczył innych, podzielił się z tym, co Mu leży na sercu, ze swoimi najbliższymi uczniami. Pragnął, aby oni modlili się o Niego do Ojca. Pragnął, aby Jego uczniowie wspierali Go, kiedy On był śmiertelnie smutny i zatrwożony, kiedy On zmagał się w modlitwie. Widzimy też, jak Jezus przychodzi sprawdzić, czy uczniowie modlą się, czy czuwają razem z Nim. Widzimy, że przyszedł raz, że później przyszedł drugi raz. Dlaczego przychodził do uczniów? Żeby sprawdzić, czy się modlą, czy czuwają razem z Nim. W tym momencie nie chodziło o nich, ale o Niego. I widząc ich śpiącymi, miał żal do nich, że nawet przez godzinę nie mogli czuwać razem z Nim. Sprawdzając za pierwszym razem i widząc ich śpiącymi, Jezus obudził ich i ponownie wezwał do czuwania razem z Nim. Za drugim razem już ich zostawił. Ale przychodził, żeby sprawdzić, czy czuwają, ponieważ to było dla Niego bardzo ważne. Nie przerywałby modlitwy, gdyby to nie było dla Niego w tym momencie kluczowe. Zatem ważne było dla Jezusa, żeby nie być w tym bardzo dla Niego trudnym i ciężkim czasie samemu. Dlatego podzielił się tym ze swoimi najbliższymi uczniami i prosił ich o to, by razem z Nim czuwali i modlili się o Niego. I trzecia rzecz, jaką Jezus zrobił, to trwał w wierze. Jak widać z opisu Mateusza, uczniowie nie byli najlepszym wsparciem dla Jezusa. Byli zmęczeni i szybko zasnęli. Nie było to zachęcające, nie było to wsparcia, jakiego oczekiwał Jezus. Ale mimo to nie upadł na duchu. Jezus przerywał modlitwę, by sprawdzić, czy Jego uczniowie są z Nim, czy modlą się o Niego. Było to dla Niego ważne. Ale za każdym razem Jezus wracał do modlitwy, mimo że Jego uczniowie w pewnym sensie zawiedli Go. Werset 44 mówi nam o tym, że kiedy Jezus przyszedł do uczniów za drugim razem i zastał ich śpiących, to tym razem ich zostawił w spokoju. Sam poszedł modlić się trzeci raz i po raz trzeci modlił się tymi samymi słowami. Jezus przyniósł swoją prośbę do Boga i widzimy, że nie otrzymał natychmiastowej odpowiedzi. Przyszedł raz, przyszedł drugi raz. W końcu przyszedł trzeci i dopiero za trzecim razem widzimy, że Bóg odpowiedział na jego wołanie i wzmocnił go. Dlaczego Jezus wracał do modlitwy? Ponieważ wierzył, że zostanie wysłuchany, wierzył, że Ojciec odpowie na jego wołanie. I tak się stało. Anioł stanął koło niego i umacniał go w tym śmiertelnym zmaganiu. Jezus nie patrzył na okoliczności, na to, co wokoło niego. On postępował zgodnie z wiarą. Nie zachwiał się w wierze, podobnie jak Abraham. Abraham dostał obietnicę, że będzie miał potomka, kiedy miał 99 lat. Więc patrząc na swoje ciało, no to wszystko mówiło, że tak się nie stanie. Ale Abraham uwielbił Boga, wytrwał. Przecież wzmocniony wiarą uwielbił Boga. Tak, nie zachwiał się w wierze, widząc obumarłe swoje ciało, ale wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Podobnie Jezus nie zachwiał się, widząc to, co było dookoła Niego, że uczniowie poszli spać, że nie są razem z Nim. On po prostu modlił się, trwał w wierze i w modlitwie. I kiedy Jezus wrócił po trzeciej modlitwie, był gotowy stawić czoło swojemu zdrajcy. Jezus był gotowy na to, co miało na Niego przyjść. Jezus wytrwał w wierze i Bóg go wzmocnił. Zatem widzimy, że Jezus doświadczył w swoim życiu bardzo trudnego i ciężkiego czasu. Był śmiertelnie smutny i trwożył się. I widzimy, co z tym zrobił. Po pierwsze, nie zrezygnował ze społeczności z Ojcem. Po drugie, powiedział innym o tym, co przeżywa i poprosił ich o modlitwę, o to, by go wspierali w modlitwie. W końcu wytrwał w wierze, w modlitwie, mimo niesprzyjających okoliczności. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, jest Bogiem w ciele. I nie bez powodu druga osoba Trójcy Świętej objawia nam się w ten sposób, czy objawiła nam się w ten sposób. Musi być ku temu jakiś ważny powód lub powody. Jednym z takich powodów jest to, że Jezus jako nasz arcykapłan, jako nasz przedstawiciel, reprezentant przed Ojcem, jako człowiek doświadczył tego wszystkiego, co my doświadczamy, za wyjątkiem grzechu. Dlatego może współczuć nam, kiedy my doświadczamy trudnego i ciężkiego czasu. Może współczuć ze słabościami naszymi, dlatego może się utożsamiać z nami. I to powinno dawać nam odwagę, zachęcać do tego, żeby z ufnością przystępować do tronu łaski, na którym zasiada Chrystus. Dlaczego mamy przystępować do tronu łaski? by dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dlatego tak ważne jest, żeby zachować równowagę, żeby pamiętać, że Jezus Chrystus jest Bogiem, ale też jest i człowiekiem. Żeby pamiętać o Jego potędze i mocy, ale też o ograniczeniach i słabościach, jakie Jezus jako człowiek doświadczył, będąc tu na ziemi. Oczywiście musimy pamiętać, że Jezus żył doskonałym życiem, bezgrzesznym życiem. W Nim nie ma grzechu. Dlaczego jest to tak ważne? Jest to ważne, ponieważ w niektórych kościołach minimalizuje się fakt człowieczeństwa Pana Jezusa Chrystusa, a skupia się głównie na Jego boskości, na Jego mocy i potędze. To powoduje, że w tych kościołach rodzi się kultura, która wykazuje się bardzo głęboką pogardą dla cierpienia ludzi. Jest to kultura, która mówi, że w kościele nie ma miejsca dla słabych i cierpiących. Jeżeli doświadczasz trudnego i ciężkiego czasu, jeżeli doświadczasz na przykład jakiejś choroby czy depresji, to z tobą jest coś nie tak duchowo. Twoja wiara jest słaba lub w ogóle jej nie ma. Bo gdybyś wierzył, to byłbyś szczęśliwy, byłbyś radosny, byłbyś pełen energii. A tak, jeżeli doświadczasz depresji, doświadczasz choroby, czy po prostu masz trudny czas, to stajesz się wierzącym w pewnym sensie drugiej kategorii, kimś gorszym, od którego wszyscy się odwracają i uciekają. Jest to kultura, która mówi, że w kościele musisz być zdrowy, radosny, bogaty, pełen energii, pełen wiary, musisz być tak zwanym przecinakiem, musisz być zwycięzcą. A jeśli odkryjesz swoje serce przed innymi i pokażesz, że zmagasz się z czymś, to zostaniesz sam, ponieważ ludzie cię opuszczą. Dlatego wiele osób nakłada maski i będąc w takim kościele dostosowuje się do tej atmosfery, która tam panuje. Zaciskają zęby i udają przed innymi, że wszystko jest jak w najlepszym porządku, podczas gdy w rzeczywistości czują się opuszczeni i zmęczeni. Jest to kultura, która wymusza na człowieku, który ma już dosyć, który jest zmęczony, który nie ma sił, który już dłużej nie chce oszukiwać siebie i innych. Jest to kultura, która zmusza, że człowiek taki postępuje przeciwnie do tego, jak postępował Pan Jezus Chrystus, kiedy doświadczał zmagania tego śmiertelnego smutku i trwogi. Co to znaczy? Kiedy człowiek ma już dosyć, kiedy brakuje mu już sił, kiedy ukrywał się już wystarczająco długo i ma dosyć tego. I problemy, z którymi się zmaga, nie zostały rozwiązane, w pewnym momencie mówi, już nie, mam dosyć, nie chcę się już dłużej ukrywać. I co wtedy robi? Znika z kościoła. Na dłuższą metę człowiek nie jest w stanie ukryć, że go coś boli. Wcześniej czy później to wyjdzie. Więc pojawia się myślenie, takie oszustwo diabelskie. Jeżeli zniknę na jakiś czas z kościoła, to nikt tego nie zauważy, a ja sam sobie poradzę z moim problemem. Nikt się nie zorientuje, że mam trudny i ciężki czas. Ale kiedy człowiek postępuje zgodnie z takim myśleniem, to w ten sposób relacja z Bogiem zostaje naderwana, nadszarpnięta i możliwości rozwiązania problemu stają się ograniczone. Ponieważ musimy pamiętać, że nasza relacja z Bogiem działa na dwóch płaszczyznach. Pionowej, czyli jest ja i Bóg, oraz poziomej, czyli ja i moi bracia. Jeżeli nie kocham tych, których widzę, to jak mogę kochać Boga, którego nie widzę? Więc nasza relacja z Bogiem, ona zawsze jest w dwóch płaszczyznach. Ja i Bóg oraz ja i moi bracia i siostry. Więc jeżeli któryś z tych elementów będzie nadszarpnięty, będzie zaniedbany, to relacja z Bogiem całościowo jest nadszarpnięta. Więc oba te elementy składają się na nasze uwielbienie Boga. Na nasze prywatne uwielbienie w domu, w komorze, kiedy modlimy się, kiedy czytamy słowo, ale też na nasze publiczne uwielbienie, czyli uczestnictwo w nabożeństwie. Czy też bycie, służenie w kościele. Więc jeżeli któryś z tych elementów będzie w jakiś sposób pominięty, to znaczy, że nasze uwielbienie Boga będzie szwankowało, nie będzie właściwe. Co zrobił w takiej sytuacji Pan Jezus? On nie zrezygnował ze społeczności z Ojcem. On robił to, co miał w zwyczaju, on poszedł się modlić. Po drugie, człowiek nie chce powiedzieć o tym, z czym się zmaga. Nie chce powiedzieć innym, nie chce prosić innych o wsparcie w modlitwie, ponieważ boi się negatywnej reakcji, boi się odrzucenia. Jeżeli doświadczasz problemów, to w kulturze, która pogardza cierpieniem, no to jesteś jak wierzący drugiej kategorii, jesteś kimś gorszym, więc trzeba się od ciebie trzymać z daleka. Jezus natomiast podzielił się z tym, przez co przechodził, z ludźmi, którzy byli mu najbliżsi, i prosił ich o wsparcie w modlitwie. W końcu człowiek, który zmaga się sam, który nie ma wsparcia innych, nie ma zachęty od innych, może dojść do miejsca, gdzie powie: mam dosyć, ja rezygnuję. Może odpuścić i uznać się za pokonanego. I zacznie patrzeć na rzeczywistość poprzez pryzmat niesprzyjających okoliczności, a nie przez pryzmat Bożych obietnic i pryzmat wiary. I na jakiś czas może odejść od Boga. Widzimy, Pan Jezus z kolei trwał przy Bogu mimo niesprzyjających okoliczności. Więc pytanie, czy taka kultura jest właściwą kulturą w Kościele? Gdyby Jezus doświadczał trudnego czasu, będąc w takim Kościele, to niewątpliwie zostałby sam, bo wszyscy by go porzucili. Więc taka kultura jest zła, ona nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Apostoł Paweł, pisząc o Kościele, o tym, jak powinien funkcjonować Kościół, jaka kultura powinna być w Kościele, napisał: jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Kościół jest ciałem, w którym są różne członki i każdy z tych członków ma prawo. Czy przechodzi przez różne rzeczy, przez radość, ale i przez cierpienie. I dla każdego członka jest miejsce w Kościele, czy to cierpiącego, czy tego radującego się. Członki muszą mieć jednakowe staranie o siebie nawzajem. To jest kultura Chrystusowa. Kultura Chrystusa, kultura miłości i wzajemnej troski. Jest to kultura, która mówi: jedni drugich ciężary noście i tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jest to kultura, która mówi: weselcie się z weselącymi, się płaczcie z płaczącymi. Więc kultura Kościoła, który pogardza cierpieniem, jest kulturą, która jest przeciwna Chrystusowi, ponieważ jest to kultura antropocentryczna, czyli kultura, która skupia się na człowieku i gloryfikuje jego wiarę, jego siłę, jego radość. Jest to kultura, która mówi: patrzcie, jak jestem wspaniały, prawda? Jak jestem wierzący, jak jestem mocny. A kultura Chrystusowa jest kulturą teocentryczną, to znaczy taką kulturą, która skupia się na Bogu i gloryfikuje Boga jako Jego moc i potęgę. Jest to kultura, która mówi: pełnia Bożej mocy okazuje się w mojej słabości. Miałem trudny czas, miałem ciężki czas, a Pan Jezus Chrystus okazał mi zmiłowanie i wybawił mnie. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Dlatego kiedy przechodzisz przez trudny i ciężki czas w swoim życiu, to nie poddawaj się. Ale patrz na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela twojej wiary. Naśladuj Jego. Nie rezygnuj z modlitwy czy nabożeństwa. Powiedz innym o tym, przez co przechodzisz, i poproś ich, by trwali razem z tobą w modlitwie. Nie musisz ogłaszać tego całemu światu, nie musisz tego umieszczać na Facebooku, przez co przechodzisz, a podziel się z osobami, którym ufasz i na których możesz liczyć, że będą razem z tobą trwali w modlitwie o ciebie. W końcu nie patrz na okoliczności, ale patrz na Boże obietnice i trwaj przy nich, trwaj w wierze i módl się do Boga Ojca z ufnością i nadzieją, że On odpowie. Pamiętaj o tym, że masz orędownika w niebie, który dniem i nocą stawia się za tobą, który się nie męczy i który nie zasypia. Uczniowie w ogrodzie zasnęli. Ale ten, który siedzi na tronie w niebie, zasiada na tronie w niebie, on stawia się za tobą, on się nie męczy. On nie jest jak uczniowie, którzy zasnęli. On stawia się za tobą do Ojca bez przerwy. W końcu uczmy się, jak mamy funkcjonować jako Kościół, jaka kultura powinna panować w Kościele. Mamy weselić się z weselącymi się, ale też płakać z płaczącymi. Mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Tego wymaga Chrystus. Na tym polega właśnie kultura, która jest kulturą chrystusową, płynącą z Ewangelii. Nie ma członków pierwszej i drugiej kategorii. Nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy w jednym ciele. Wszyscy jesteśmy członkami Pana Jezusa Chrystusa, Jego ciała. W związku z tym powinniśmy tak samo starać się o siebie nawzajem. Więc musimy uczyć się, jak mamy funkcjonować jako Kościół. W końcu musimy pamiętać, jak ważna jest teologia, jak ważne jest nauczanie w Kościele. Jeżeli jakaś nauka nie jest zachowana równowaga odnośnie jakiejś nauki, to dochodzi do wypaczeń. Jeżeli zapominamy, że Chrystus był człowiekiem, czy jest człowiekiem, a skupiamy się tylko na tym, że jest Panem, że jest Bogiem, że zasiada na tronie, że jest zwycięzcą, no to zapominamy o tych, którzy przechodzą przez cierpienia, tak? Traktujemy ich gorzej. Ale kiedy pamiętamy o tym, że Pan Jezus jest i człowiekiem, i Bogiem, że przechodził przez różne rzeczy i że jest naszym arcykapłanem, który może nam współczuć, to wtedy wiemy, jak mamy postępować w stosunku do naszych braci i sióstr. I to nam możemy wtedy praktycznie wyrażać naszą miłość poprzez troskę, poprzez wzajemną troskę. Więc Pan Jezus doświadczył bardzo trudnego i ciężkiego czasu. I to nie jest grzech mieć trudny czas w swoim życiu. To nie jest grzech doświadczyć depresji czy stanu depresyjnego. To nie jest grzech po prostu zmagać się z różnymi rzeczami. Pan Jezus przez to przechodził. I w tym pokazał, że jest w pełni człowiekiem. Ale musimy pamiętać, że ponieważ On przeszedł przez to wszystko, w związku z tym może pomóc nam. Dlatego powinniśmy przychodzić do Niego, do tronu łaski, żeby otrzymać pomoc w stosownej porze. Amen.